Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z Panem Bogiem. To ciągle gdzieś tam powtarzam, przepraszam, że tak się powtarzam, ale ważne, żebyśmy to gdzieś sobie mieli. Kiedy czytam Boże Słowo, kiedy słucham Bożego Słowa w czasie liturgii, spotykam się z Panem Bogiem. Tych dwóch rzeczywistości nie można od siebie oddzielić. Rzeczywistości Bożego Słowa i rzeczywistości Pana Boga. To jest jedna rzeczywistość. Bóg jest obecny w swoim Słowie, Bóg działa poprzez swoje Słowo. Kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy słuchamy Bożego Słowa, spotykamy się z Panem Bogiem. Dlatego też nasze rozważania, nasze katechezy, obojętnie jak to nazwiemy, są przede wszystkim spotkaniem z Panem Bogiem. On jest tym wszystkim najważniejszy. To, co też już tutaj nieraz powiedziałem, nie chodzi tyle, żebym rozumiał coraz lepiej. To dziś przy okazji też, ale tak naprawdę nie to jest istotą. Istotą jest spotkanie z Panem Bogiem. Bo ja mogę nie rozumieć, ale to nie znaczy, że nie mogę się z kimś spotkać. Spotykając się, zaczynam rozumieć coraz więcej. Zaczynam poznawać kogoś coraz lepiej, coraz bardziej. Ale kiedy się spotykam, tutaj każde spotkanie z Bożym Słowem jest spotkanie z Panem Bogiem. I spotkamy się z Panem Bogiem, czytając, rozważając, przyglądając się Księdze Liczb. W czasie naszego ostatniego spotkania mówiliśmy o owych 70, których Mojżesz wybrał, których polecił mu wybrać Pan Bóg, aby na nich też spoczął duch, który napełniał Mojżesza. Mówiliśmy o Eldadzie i Medadzie, którzy byli wyznaczeni do tych 70 osób, ale akurat ich nie było, kiedy oni przyszli pod namiot spotkania, ale na nich też stąpił Boży Duch. I dzisiaj chciałbym zamknąć 11 rozdział Księgi Liczb. I zakończenie tego rozdziału mówi o wypełnieniu obietnic. Pamiętamy, że naród wybrany, wędrując przez pustynię, zaczął szemrać przeciwko Panu Bogu, że już ta manna im się sprzykrzyła, ciągle tylko manna. Zaczęli myśleć o Egipcie, gdzie jedli różne rzeczy. Zapomnieli, że musieli ciężko pracować, ale przynajmniej mogli różne rzeczy jeść i to zaczynają przywoływać. Mojżesz na to też się zdenerwował, prawda, skąd ja wezmę na pustyni mięsa, by dać całemu ludowi. I wtedy Bóg mówi jasno, ja dam wam mięso do jedzenia. Będziecie je jeść nie tylko przez jeden dzień, czy przez dwa, pięć, czy dziesięć lub dwadzieścia dni, lecz przez cały miesiąc, aż wam to nosem wyjdzie i zupełnie obrzydnie. Izraelici, doświadczając na pustyni troski Pana Boga o nich, no, to jest tak, a człowiek ma coś, to się szybko przyzwyczaja i chce jeszcze więcej. To, co mówimy, prawda, dać komuś palec, chce całą rękę. Doświadczając tej troski, mają mannę, wodę ze skały, Bóg ich prowadzi. No właśnie, chcą coraz więcej, coraz lepiej. Także właśnie chcą tego mięsa. I rzeczywiście zakończenie 11 rozdziału mówi o wypełnieniu tej obietnicy. Czytamy od wersetu 31. Nagle zerwał się wiatr zesłany przez Pana i przyniósł od strony morza przepiórki. Rzucił je na obóz i wokoło niego na odległość jednego dnia drogi. Powstała z nich na ziemi warstwa na dwa łokcie. Przepiórki to takie wędrowne. We wrześniu lecą z Europy i południowej Azji przez Półwysep Synaj do Sudanu i Etiopii, a w marcu z powrotem. W wyniku zmęczenia lotem opadają masowo na ziemię. W historii naturalnej Pliniusza, takiego historyka starożytnego, jest nawet napisane o tym, że przepiórki osłabione lotem, kiedy usiadły na jakimś rzymskim okręcie na Morzu Śródziemnym, to go zatopiły. I tych przepiórek jest rzeczywiście masa. Dwa łokcie. I dlatego lud zbierał przepiórki przez dzień i noc i następny dzień. Ułożyli warstwami wokół obozu. Było tego pełno. Jest mowa, że każdy zebrał po 10 homerów. To jest około 200 litrów. Taka objętość tego. Każdy. Rzeczywiście dużo ptaków, dużo mięsa. Ale pamiętamy, że Pan Bóg, wypowiadając te słowa, że otrzymają to mięso, można by tak trochę antropomorfizując powiedzieć, że nie był za bardzo w humorze. To, co słyszeliśmy, że nosem wam to wyjdzie, zupełnie obrzydnie wam to mięso. Że Pan Bóg był, można by takiego słowa użyć, przynajmniej te słowa na to jakoś tak wskazują, no, zdenerwowany, zagniewany na swój naród. Że Oni narzekają, że wracają do Egiptu myślami. On, Bóg, ich z Egiptu wyprowadził, bo tam mieli rzeczywiście źle, ciężko, narzekali. Są na pustyni, idą do ziemi obiecanej. Wiadomo, pustynia, trudny czas, ale świadomość tego, gdzie idziemy, powinna jakoś im pomóc, a oni znowu narzekają. I Bóg, dając tę obietnicę, że będą jedli mięso, właśnie mówi, chyba troszkę z gniewem, ze złością, nosem wam to wyjdzie zupełnie obrzydnie. I dzieje się coś niezwykłego. Werset 33. Mieli jeszcze w ustach niezjedzone mięso, gdy wybuchnął przeciwko ludowi gniew Pana, który go dotknął wielką klęską. I dalej. Dlatego nazwano to miejsce Kibrot Tawa, ponieważ tu pogrzebano ludzi, którzy ulegli pożądaniu. Kibrot Tawa, czyli dosłownie groby żądzy, groby pożądania. I teraz ci, którzy się znają na rzeczy, tłumaczą dwojaką śmierć tych ludzi. Pierwsza to oczywiście konsekwencja ich szemrania przeciwko Panu Bogu, ich pożądania mięsa. Że człowiek, kiedy popełnia grzech, taki czy inny, ściąga na siebie konsekwencje. To nie jest tak, że Pan Bóg chce człowieka ukarać. Trochę można powiedzieć, że tak, to z automatu płyną na człowieka konsekwencje. Popełniam grzech, pociąga to za sobą określone konsekwencje. Czynię dobro, to też pociąga za sobą określone konsekwencje. To jest jedno tłumaczenie, że śmierć Izraelitów spotkała z powodu ich szemrania przeciw Bogu, ich żądzy mięsa, ale też w pewien sposób żądzy powrotu do Egiptu, czyli z powrotem do krainy śmierci, do krainy niewoli. Jest to paradoks, prawda? Zostali uwolnieni, są wolnym ludem, Bóg prowadzi ich do ziemi obiecanej, którą mają zająć jako wolny lud, niezniewolony przez nikogo, a oni wracają myślami, niektórzy pewnie by wprost chcieli, nawet gdyby mogli wrócić, wracają do tej ziemi niewoli, ziemi śmierci, do Egiptu. To jest jedno tłumaczenie. Drugie tłumaczenie jest związane z tym, że no, to mięso może było jakoś gdzieś tam nieświeże, może się psuło, ale też jest jeszcze takie jedno wytłumaczenie. Chodzi tutaj o to, że przepiórki na wiosnę, właśnie gdzieś tutaj w tej Afryce północno-wschodniej, żywią się owocami tak zwanej cykuty plamistej. W cykucie plamistej jest jakiś trujący alkaloid. Samym przepiórkom to nie szkodzi, ale szkodzi ludziom, którzy jedzą przepiórki, które karmią się właśnie owocami czy liśćmi tej cykuty plamistej. To jest to drugie wytłumaczenie. Obojętnie, którą przyjmiemy, bo też możemy powiedzieć, że Pan Bóg się w pewien sposób posłużył przepiórkami, które mogły zjeść właśnie owoce czy liście tej cykuty plamistej, by pokazać Izraelitom, że no właśnie, kiedy szemrzecie przeciwko mnie, przeciwko Bogu, to spotykają was określone konsekwencje. To nie jest tak, że to wszystko przechodzi bez echa, że to prędzej czy później do was wróci. I to możemy od razu gdzieś też przenieść na życie każdego z nas. Czasami tak sobie myślimy, że tam, prawda, nie wiem, zgrzeszyć raz, drugi, trzeci, to nic takiego. Tym bardziej, że jak nas gdzieś tam jakieś konsekwencje zbyt przykre może nie od razu nie dotknęły, to nam się wydaje, a tam wszystko właściwie w porządku, tak jeszcze raz czy drugi tam zrobię, to się nic nie stanie. Tylko, oczywiście to, co też mówi Pismo Święte, że Bóg jest cierpliwy wobec nas. Bóg daje szansę zawsze nawrócenia człowiekowi i też nie od razu człowieka gdzieś tam spotkają te konsekwencje. One prędzej czy później się pojawią. Prędzej czy później się pojawią. Tak to już jest jakoś skonstruowane. Dlatego też ważne by dziś o tym pamiętać. Dlatego też taką ważną rzeczą jest to, co zwłaszcza pewnie w tym roku stulecia objawień w Fatimie, co się pojawia, kwestia pokutowania za swoje grzechy. Podejmowania różnych postów, umartwień, modlitwy, której celem jest pokuta za swoje grzechy. By Bóg uwolnił nas, czy pozwolił nam uwolnić się od kary za grzech. Czasami gdzieś to troszkę w tym dzisiejszym świecie nastawionym na przyjemności, na to, żeby wszystko było łatwo, lekko, przyjemnie, gdzieś trochę trudno nam jakoś tak przyjąć, czy gdzieś wskrzesić w sobie tego ducha pokuty, bo się dziwimy chociażby, nie wiem, post w piątek, no przecież to już chyba nie obowiązuje. Takie głosy gdzieś tam ciągle do mnie też docierają. Ale tak rzeczywiście jest. Grzech pociąga za sobą określone konsekwencje. Dlatego też to wezwanie do pokuty, zwłaszcza w tym roku stulecia objawień w Fatimie, gdzie Matka Boża do tego wzywała, do tego zaprasza dla naszego dobra. Bo tutaj też to trzeba mieć na względzie, że ta pokuta jest dla naszego dobra. To nie jest coś, co, nie wiem, muszę zrobić, bo nic nie muszę. Ale jeżeli chcę zmieniać moje życie, zmieniać podejście w moim życiu do wielu rzeczy, także do grzechu i do konsekwencji wynikających z popełnionych grzechów, to jestem wezwany, zaproszony także do pokuty. I myślę, że to ważne w kontekście tego, co się dzieje. Można by to jeszcze wrócić chociażby też do tych węży, które się pojawiły, które kąsały Izraelitów, prawda? Wtedy Mojżesz czyni tego miedzianego węża, prawda? Umieszcza go na wysokim palu. Kto spojrzał na tego węża, został uzdrowiony. To też gdzieś tutaj to z tymi przepiórkami, to jest na podobnej zasadzie. Izraelici szemrzą, grzeszą przeciw Bogu, wystawiają go na próbę. To, co słyszeliśmy w ostatnią niedzielę, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Twego Boga. Kiedy szatan mówi Jezusowi, skocz w dół z narożnika świątyni, nic ci się nie stanie, aniołowie cię uratują. Przecież Bóg tak powiedział, że to szemranie, wystawianie na próbę Pana Boga pociąga za sobą konsekwencje, bo to jest grzech. Grzech, czyli Izraelici to rozumieli, mijanie się z celem, bunt przeciwko Bogu, kroczenie krętą drogą, ostatecznie jakieś zagubienie, zatracenie, że to wszystko niszczy człowieka i sprowadza na człowieka konsekwencje. Ale Bóg chce uwalniać człowieka. Dlatego człowiek podejmuje pokutę, przeprasza Boga za swój grzech, wyznaje Bogu swoje grzechy, podejmuje jakieś umartwienia, wyrzeczenia, modlitwę, by przemieniać siebie, swoje myślenie, swoje patrzenie, też swoje ciało, bo woli zrezygnować z czegoś, nawet samego w sobie, czegoś dobrego, nie wiem, chociażby z jedzenia na jakiś czas, albo przynajmniej ograniczyć je, by nie wyrzec się, by nie zrezygnować z Pana Boga w swoim życiu, by nie zrezygnować z Jego miłości, z Jego królestwa. Rezygnuje z innych rzeczy, by podkreślić to, że nie chce zrezygnować z Pana Boga. Bóg więc też ciągle nas uczy przez historię Izraelitów, choć to można by powiedzieć, było tak dawno, ale to jest ciągle też historia o nas, bo my tacy sami jesteśmy jak Izraelici. Też szemrzemy przeciwko Panu Bogu, dlaczego tak, a nie inaczej, a mogłoby być tak, a jest tak. Dopiero potem, kiedy coś się złego zaczyna dziać, jak to w przysłowie mówimy, jak trwoga to do Boga, wtedy Panie Boże ratuj, pomóż, giniemy. Tego samego Izraelici doświadczali na pustyni. Dlatego kiedy spotykamy się z Bogiem, w Jego Słowie spotykamy się też z samymi sobą. Spotykamy się z samym sobą, by zobaczyć, jak Bóg na mnie patrzy. By zobaczyć, czego Bóg dla mnie chce. By doświadczyć tego, że Bogu na mnie zależy. Że Bóg chce mnie chronić przed konsekwencjami moich grzechów, bo chce mnie chronić przed grzechem. Ale kiedy już ten grzech ma miejsce, mam być świadomy konsekwencji, że przed tym nie ucieknę. Dlatego jestem wezwany do tego, by pokutować, by wyrzekać się pewnych rzeczy, by nie wyrzec się w swoim życiu Pana Boga, by nie wyrzec się zbawienia. Na tym zakończymy rozważanie 11 rozdziału Księgi Liczb. Zapraszam do zapoznania się z kolejnym 12 rozdziałem, w którym trochę wrócimy do szemrania przeciwko Panu Bogu i przeciwko Mojżeszowi, ale szemrania ze strony kogoś, patrząc na historię Izraela, kogoś wyjątkowego. Szczęść Boże!